Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. W święto polskiego świętego Królewicza wita się z wami ojciec Janusz Jezuita. Kazimierz był trzecim z 13 dzieci Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety, pochodzącej z dynastii Habsburgów, znanej jako Matka Królów. Wychowywany przez matkę, był młodzieńcem szlachetnym, rzadkich zdolności i godnego pamięci rozumu, jak pisał o nim jego drugi wychowawca Jan Długosz. Młody Królewicz obowiązki państwowe umiał pogodzić z bogatym życiem duchowym. Wezwany przez ojca w 1483 roku do Wilna, umarł w drodze w Grodnie z powodu trapiącej go gruźlicy. Miał wówczas 26 lat. Był człowiekiem modlitwy i medytacji. Podążając jego śladami, my, jak zwykle o tej porze, zanurzmy się w medytacji według wskazań świętego Ignacego. Przygotujmy się, odłóżmy zajęcia, wyciśmy myśli, emocje, zbudźmy w sercach pragnienie spotkania się z Bogiem i prośmy Pana, aby wszystkie nasze zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego boskiego majestatu. Kiedy byłem dzieckiem, nie było jeszcze w naszych domach telewizorów, a tym bardziej odtwarzaczy wideo. Chcąc mieć zapewnioną rozrywkę, nauczyłem się czytać na długo przed pójściem do szkoły. To wtedy czytałem dziesiątki baśni i książek, których głównym przesłaniem była przygoda. Dziś świat, bogaty setkami programów satelitarnej telewizji i płyt DVD, jest jakby bogatszy, a jednak tak naprawdę chyba uboższy o coś niezwykle ważnego. Zauważyli to niektórzy z nas i myślę, że wciąż jest niedoceniany do końca sam pomysł, a i jego twórcy. Tego dziś już ruchu, aby cała Polska czytała dzieciom. Dużo wcześniej w ten sam sposób kształtował swoich uczniów Jezus. Sądzę, że ten, który najlepiej znał człowieka, wiedział dobrze, jak do niego trafić, kiedy opowiadał różne historie zwane przypowieściami. Jedną z nich usłyszymy w jutrzejszej liturgii. Jezus powiedział do zgromadzonego ludu: posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę, otoczył ją murę, wykopał w niej tłocznie, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi, jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: uszanują mojego syna. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: to jest dziedzic. Chodźmy, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc właściciel winnicy przyjdzie, co uczyni z owymi rolnikami? Rzekli mu: nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze. Jezus im rzekł: czy nigdy nie czytaliście w piśmie: właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła? Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach. Dlatego powiadam wam, Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wydaje jego owoce. Arcykapłani i faryzeusze, słuchając jego przypowieści, poznali, że o nich mówi, to też starali się go pochwycić, lecz bali się tłumów, ponieważ miały go za proroka. każdy szczegół przypowieści oparty jest na faktach, które ludziom współczesnym Jezusowi były dobrze znane. W wypowiedziach proroków naród izraelski często był obrazowo przedstawiany jako winnica Boża. Winnica ogradzana była szerokim, kolczastym żywopłotem. Jego zadaniem było zabezpieczenie jej zarówno przed dzikami, które mogły ją zdewastować, jak i przed złodziejami, specjalizującymi się w okradaniu winnic. Każda winnica miała swoją własną prasę do tłoczenia winogron. Prasa składała się z dwóch kadzi drążonych w skale lub zbudowanych z cegieł. Jedna kadź była nieco wyżej położona od drugiej i połączona z nią za pośrednictwem specjalnej rynienki. Grona tłoczono w wyższej kadzi, a soch spływał rynienką do niższej. Wieża spełniała dwie funkcje. Służyła za wieżę strażniczą, z której strzeżono winnicy przed złodziejami, oraz za mieszkanie dla robotników winnicy. Postępowanie właściciela winnicy także nie było niezwykłe. W czasach Jezusa Palestyna była miejscem niespokojnym i nie żyło się w niej komfortowo. Dlatego wielu było takich właścicieli ziemskich, którzy oddawali swoje posiadłości w dzierżawę, wyjeżdżali na inne tereny i troszczyli się jedynie o to, by we właściwym czasie odebrać swój czynsz. Nawet postępowanie robotników nie było czymś zupełnie niezwykłym. W czasach Jezusa dużo było w Palestynie pomruków niezadowolenia na tle problemów gospodarczych. Robotnicy byli rozgoryczeni i zbuntowani. Dlatego posunięcie owych rolników, robotników, zmierzające do pozbycia się syna właściciela, bynajmniej nie było czymś niemożliwym. Łatwo było ludziom, którzy słyszeli tę przypowieść, poprawnie ustalić tożsamość występujących w nim postaci i symboli. Winnicą jest naród izraelski, a właścicielem winnicy Bóg. Rolnikami są religijni przywódcy Izraela, którym Bóg niejako powierzył sprawę duchowego dobrobytu narodu. Wysłannicy, kolejno przybywający do winnicy, to wysłani przez Boga prorocy, których często odrzucano i zabijano. Syn, który zjawia się jako ostatni, nie może przedstawiać nikogo innego jak samego Jezusa. Cóż, w tym żywym opowiadaniu Jezus przedstawił jednocześnie historię Izraela, ale i jego zgubę. Pan Jezus opowiadał przypowieść jako wyrzut pod adresem starotestamentowego ludu Bożego, ale mówił w taki sposób, by pouczyć i przestrzec także swój wybrany lud Nowego Przymierza. Jezus przedstawił w przypowieści dwa, na pierwszy rzut oka, przeciwstawne przymioty. Ukazał swoje niezmierne miłosierdzie, które potrafi cierpliwie czekać na spełnienie naszych powinności względem Niego, ale i swoją nieskończoną sprawiedliwość, która bez jakiegokolwiek złagodzenia odnosi się do wszystkich, których nie nakłoni do miłości i posłuszeństwa Jego litościwa dobroć. Bóg uczynił nas zarządcami winnicy, którą w pierwszym rzędzie jest nasza własna dusza oraz dusze wszystkich, którzy są nam powierzeni. Czy my postępujemy mądrzej niż ci ludzie z przypowieści? Aby otrzymać od nas we właściwym czasie swoje plony, Pan Bóg posyła nam napomnienia, jedno za drugim. Posyła poprzez natchnienia, wydarzenia, spotkania z pewnymi ludźmi. Swojego Syna posyła nam w postaci Jego słowa. Czy możemy powiedzieć, że jeszcze nigdy nie zagłuszyliśmy, nie zabiliśmy w sobie objawionego słowa oznajmiającego nam wolę Ojca? Jeśli takie sceny mają miejsce w naszej winnicy, nie zapominajmy, Boża sprawiedliwość dochodzi do głosu zawsze tam, gdzie nie zostało wykorzystane Boże miłosierdzie. To, o czym słyszeliśmy, jest także głosem Syna, napominającym nas do ostatecznego oddania zbiorów z powierzonej nam winnicy. Jak się zachowamy? Może znowu zostanie wyrzucony z naszego życia lub nawet zamordowany? Razem z całym Kościołem wołajmy do Tego, który posyła nam swego Syna. Wszechmogący Boże, spełnij z ojcowską dobrocią pragnienia modlącego się ludu. Daj mu poznać, co należy czynić i udziel siły do wypełnienia poznanych obowiązków. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Modlił się z Wami ojciec Janusz Jezuita. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.